leki z zielonej apteki.
9 minut po godzinie 11. Tomasz Olszewski, dzień dobry, a przy telefonie, jak co drugi poniedziałek, Dorota Grącka, fitoterapeutka, naturoterapeutka, zielarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zapomniałem jeszcze powiedzieć z wrażenia, bo coś mi kabelek przerywa, że Ewa Paliska audycję realizuje, a nasz numer to 603-06-06-06. Aksamitka to mi się kojarzy z akademiami szkolnymi w bardzo wczesnej szkole.
O, to ciekawa, dlaczego?
Bo niektórzy chłopcy chcieli tak wyglądać jak dorośli, to muszki wkładali, a ja chciałem zostać w dzieciństwie i przy dzieciństwie i miałem aksamitkę, taką jakby kokardkę mama robi.
A, rozumiem. Czyli nie kwiatka, tylko właśnie taką muszkę właściwie.
Męski,
tak?
Zwis ozdobny.
Ale skojarzenie rzeczywiście podobne, bo aksamitka ma takie płatki właśnie delikatne i aksamitne, stąd jedna z jej imion.
Tylko że zapach ma mało przekonujący.
No i właśnie tutaj dotknąłeś się ciekawego tematu, bo aksamitka ma bardzo dużo nazw i między innymi niestety z powodu tej specyficznej woni, niektórzy mówią, że wręcz smrodków, nazywa się też aksamitkę bździuszkiem czy śmierdziuszkiem. To takie adekwatne do zapachu, ale też bardzo często słyszę nazwę turki i zdecydowanie rzadziej byczki czy żaczki.
Ja nie słyszałem ani byczków, ani żaczków. Turki tak. To często panie na rynku kupują, bo wiadomo, że aksamitkę się w ogrodzie bardzo lubi, w tym ogrodzie uprawnym, bo przy pomidorach się sadzi, żeby tam się różne negatywne czynniki owadzie ani inne nie pojawiły.
A dokładnie, to jest bardzo właśnie cenne zastosowanie w ogrodach, także tych warzywno-ziołowych, dlatego że nie tylko kwiaty wydzielają taki zapach, no i substancje, które oczywiście za ten zapach odpowiadają, ale również korzenie. I no dobrze wiemy, że w ziemi potrafią też bytować nicienie. To często z powodu kociaków, które lubią traktować nasze ogródki jako kuwetę, a właśnie aksamitka poprzez swoje zapachy i substancje odstrasza różnego rodzaju, nie tylko te latające nad roślinami, ale także te bytujące w ziemi, robaki na przykład.
Czyli nie tylko to widzialne, ale i niewidzialne odstrasza.
Tak, dokładnie. Aksamitka w ogóle pochodzi z Meksyku i tam jest ich ponad 40 gatunków. U nas rzeczywiście jest bardzo chętnie wysiewana czy wysadzana, bo też i pięknie wygląda. Kolory właściwie od żółtego do takiego ciemno-czerwonego są też właśnie mieszane, pomarańczowe z czerwonym, żółte z pomarańczowym, więc rzeczywiście tych opcji dekoracyjnych jest sporo. Ale ja tu bym chciała powiedzieć o właśnie zdrowotnym zastosowaniu aksamitki, bo o tym to już niewiele osób wie i niewiele osób zdaje sobie sprawę, nawet trzymając aksamitki w skrzynkach, w doniczkach, na balkonach czy parapetach, bo ja oczywiście chodząc nawet po mieście rozglądam się, kto co na balkony sobie wysadza. No i właśnie widzę często, że rośliny właśnie lecznicze, między innymi aksamitkę.
Na balkonach.
Na balkonach, dokładnie.
To może to smakosze, bo ja wiem, że jest klub smakoszy aksamitki, którzy ten jeden z kwiatów jadalnych spożywają.
Tak, jest to rzeczywiście jadalna roślina. Ja przyznam osobiście, że za dużo surowego tego kwiatka nie zjadam, ale bardzo lubię udekorować na przykład sałatkę kilkoma płatkami. Wystarczy dosłownie jeden mały kwiatek. Ja przyznam się, że też mam na skrzynkach, na parapetach aksamitkę, na tych zewnętrznych parapetach, różnokolorową i po prostu podskubuję od czasu do czasu, żeby właśnie troszkę tej atrakcyjności wizualnej tego, co mam na talerzu, zwiększyć.
My w ogóle jesteśmy tacy troszeczkę kwiatooporni, jeśli chodzi o konsumpcję.
No to prawda. choć już coraz częściej też słyszę, że osoby kwiaty nasturcji bardzo sobie cenią i lubią, bo oprócz oczywiście prozdrowotnych właściwości, kwiat nasturcji jest przesmaczny. Jeśli ktoś lubi sałatę musztardową, to szybko odkryje, że kwiaty nasturcji mają bardzo podobny smak i chętnie są dodawane, i to w większej ilości niż eksamitki, właśnie do sałatek na przykład.
Ale liście, zdaje się, też są jadalne w nasturcji, czy nie?
Tak, tak, są jadalne, a też mówimy, że owoce nasturcji to polskie kapary i rzeczywiście możemy je ukisić. One są większe, rzecz jasna, niż te kapary, które znamy ze słoiczków, bądź jeżeli podróżujemy, no to na takich skałach z kamieni ceglanych, murowanych, ale już trochę popękanych, właśnie takie krzewy właściwie wręcz można powiedzieć wyrastają z tych ścian i to są kapary, pięknie kwitną, mają cudowne kwiaty i właśnie te malutkie owoce. No i nasturcja tutaj jest też całą rośliną właśnie jadalną, natomiast ja częściej właśnie stosuję kwiaty konsumpcyjnie, natomiast całą roślinę kwitnącą już jako surowiec zielarski.
Pani Joanna, w sprawie aksamitek, ślimaki za to gustują w aksamitkach, one lubią zapach tych kwiatów.
No i to jest właściwie też dobry powód, żeby aksamitki hodować, bo ja osobiście wolałabym, żeby ślimak zeżarł mi aksamitkę, jeśli już musi coś zjeść, a zostawił w spokoju moje warzywa, czy właśnie sadzonki, z których bym chciała, no nie wiem, właśnie mieć sałatę, tak, czy inne dobre rzeczy na mój talerz, więc no mogę tych aksamitek nasadzić dużo więcej, więc może dobrze, że u pani też są amatorzy w gronie ślimaków tych kwiatków. No ale chciałabym powiedzieć właśnie o tym zdrowotnym zastosowaniu, bo aksamitka, o czym właściwie mało się mówi, jest bardzo bogata w fitoncydy. Ja o fitoncydach już wiele razy mówiłam, to są takie substancje, o których mówimy, roślinne antybiotyki i oczywiście rzeczywiście działają tak jak antybiotyki wobec takich dosyć groźnych dla naszego zdrowia bakterii jak gronkowce, paciorkowce czy pałeczki okrężnicy, a są też badania, które pokazują, że wyciągi z aksamitki hamują rozwój grzybów, no tych takich najbardziej dla nas zjadliwych, czyli z rodzaju Candida, szczególnie Candida albicans, tak, którą no, nawet w badaniach, które są prowadzone, wychodzą w 90%, jeśli jakiś grzyb, to właśnie Candida albicans. No, poza tym, co w czasie infekcji jest niezwykle ważne, no, będą działać nie tylko bakteriobójczo, ale też wykrztuśnie. Dlaczego? Dlatego, że tutaj mają dość podobne działanie jak preparaty sosnowe, czyli pomagają nam upłynniać tą flegmę, ten śluz, który zalega nam w drogach oddechowych. To jest taka wydzielina, którą zazwyczaj ciężko nam jest odkrztusić, szczególnie jeszcze jak mamy trochę słabsze płuca, bo nie wiem, są to płuca palacza na przykład, czy osoby, która pracuje w takich warunkach środowiska, które jest no, mocno zapylone. A właśnie wyciągi z aksamitki będą pomagały rozrzedzać tą wydzielinę i ułatwiać jej usunięcie. No to już od razu widzimy, że preparaty aksamitkowe pomogą nam w takich chorobach jak zapalenie zatok, zapalenie gardła, oskrzeli czy płuc. No ale też co ciekawe, przy jakiejkolwiek infekcji bakteryjnej, to wcale nie muszą być górne drogi oddechowe, czyli tam, gdzie bakterie są oporne na antybiotyki. No a sami wiemy, cierpiąc na przykład na atak gronkowców, jak trudno, szczególnie gronkowca złocistego, jest z organizmu się pozbyć. No i jest niewiele antybiotyków, na które ta bakteria nie byłaby oporna.
Czyli po prostu roślina, którą powinniśmy czcić niemalże.
Dokładnie, wiesz, i to jak jeszcze dodaję, że oprócz tych rzeczy, które powiedziałam, poleca się ją nawet w leczeniu boreliozy, a przecież krętek borelii jest naprawdę niezwykle przebiegłą bakterią, która potrafi się ukryć w naszych komórkach, przepraszam, no to już tutaj uszy wielu osób robią się duże, ale też działa przeciwpasożytniczo wyciąg z aksamitki. Skoro w ziemi pomaga pozbyć się nicieni, no to w organizmie ludzkim również. Tutaj szczególnie przywry i obleńce, ale również pierwotniaki. A z tych takich bardziej znanych nam pierwotniaków jest Lamblia guardia, która no, nazywana jest chorobą brudnych rąk. Często dzieci po prostu no, poprzez branie paluszków nieumytych rączek do buzi właśnie infekują się lamblią, a potem mają dolegliwości no, przede wszystkim z brzuszkiem, z wypróżnianiem i to jest nic przyjemnego. A taka aksamitka, oczywiście odpowiednio przygotowana, o czym też zaraz powiem, może nam tutaj w pozbyciu się pasożytów pozbyć. Aksamitka działa też żółciopędnie i tutaj od razu powiążę to z lamblią, ponieważ nawet jeżeli idziemy do lekarza w badaniach, wychodzi nam lamblia, to no lekarze dając nam takie specjalne antybiotyki na wybicie pierwotniaków, no niestety nie biorą pod uwagę tego, że lamblia chowa się w takich cystach i dekuje się właśnie w drogach żółciowych. No i tutaj brakuje już na rynku farmakologicznym takich preparatów, które pomagałyby też pozbyć się z dróg żółciowych tej lamblii. A właśnie aksamitka, która działa też żółciopędnie, będzie nam pomagała i w tym zakresie. Patrząc nawet na same kolory aksamitki, no to można by się domyślać, że będzie działać też ochronnie na miąższ wątroby i rzeczywiście w recepturach ziołowych wykorzystywana jest przy stłuszczeniu czy nawet marskości wątroby. No to już idąc dalej możemy się domyślać, że aksamitka będzie przyspieszać proces odtruwania naszego organizmu. Więc no jest tak jak mówisz, tutaj wielbić tą roślinę to jest wręcz czasem za mało. Warto ją hodować i też z niej korzystać.
Szkoda, że śledzie nie jedzą aksamitki, bo czasami widziałem śledzie z nicieniami w sprzedaży także.
Tak, dokładnie. Powiem ci, że ja z dzieciństwa pamiętam, no to była opowieść mojej mamy, ja tego na oczy nie widziałam. Mój tata lubił łowić ryby i czasami też płynęli właśnie na zatokę, jak to się mówi. I nieraz tata przywoził też i śledzie i mama mówi, że ma wielki uraz do czyszczenia ryb. Zawsze potem prosiła tatę, żeby już oczyszczone ryby przynosił, bo właśnie rozcięła śledzia, z którego wypłynęły nicienie i to nic przyjemnego nie było. Także rzeczywiście no nie tylko zwierzęta mają pasożyty, my również możemy je mieć. I aksamitka jest jednym z surowców, który nam się świetnie nada. No ale właśnie tutaj się pojawia pytanie, jak przygotować w takim razie czy to napar, czy nalewkę, ponieważ aksamitka zawiera karoteny, w tym luteinę, o której też jeszcze powiem, bo to jest bardzo cenna substancja.
Na zrobienie plamki żółtej prawdopodobnie musi dobrze,
no
prawda?
No właśnie, tak jest. Dokładnie o to chodzi. No to skoro już powiedziałeś mi o tym, to znajdziemy informacje. Ja już często podawałam, że źródło takich ciekawych badań naukowych związanych też z ziołami znajdziemy na PubMedzie i rzeczywiście wyszło, że już 6 mg dziennie luteiny pomaga nam zmniejszyć ryzyko zachorowania właśnie na to zwyrodnienie plamki żółtej aż o 57%. No to jest bardzo dużo. Czasem i znacznie mniejsze wyniki już są dobrym powodem, żeby daną roślinę stosować. Także tutaj ważne jest, żeby świeże kwitnące ziele aksamitki, bo niestety w procesie suszenia ona bardzo dużo traci flawonoidów, tych właśnie związków, które są tak cenne. W związku z tym przetwarzamy świeże kwitnące ziele aksamitki albo same kwiaty, czyli musimy rozdrobnić i zalać spirytusem w proporcji 1:2. Ja zazwyczaj mówię, że w proporcji 1 do 3, 1 do 5, a nawet 1 do 10, ale tutaj robimy mocniejsze stężenie, czyli jedna część aksamitki, dwie części alkoholu. No a właśnie użycie tak mocnego alkoholu jest niezbędne, żeby te substancje się rozpuściły. Zostawiamy na 2 tygodnie w ciemnym miejscu, codziennie potrząsając słoikiem i potem przecedzamy, zlewamy do szczelnie zamykanych buteleczek. Ale po przecedzeniu nie wyrzucamy tego surowca, bo tam jest jeszcze całkiem sporo cennych substancji, tylko zalewamy alkoholem, tym razem 40%, też w tej samej proporcji 1 do 2, znowu zostawiamy na 2 tygodnie, potem znowu filtrujemy i oba wyciągi alkoholowe łączymy. Także to druga maceracja, ona wypłucze jeszcze z aksamitki to, co cennego tam zostało. No i na przykład tak przygotowaną nalewkę po rozcieńczeniu w niewielkiej ilości wody, no dla dorosłej osoby to 5 ml, na przykład właśnie przy nieżytach układu oddechowego, ale takich właśnie o podłożu bakteryjnym bardzo się przyda. U doktora Różańskiego na stronie możemy też przeczytać, że w przypadku depresji czy stanów lękowych albo przy skurczach mięśni, różnego rodzaju bólach możemy stosować nawet 3 łyżeczki w jednej dawce raz dziennie. Aczkolwiek tutaj uwaga, no bo jeżeli przyjmujemy jakieś leki takie właśnie przy depresji, przy stanach lękowych, no to trzeba mieć pewność, że nic tutaj się nie zadzieje niedobrego, że nie ma przeciwwskazań przy stosowaniu właśnie tych leków.
To jeszcze tylko ostatnie pytanie. Ten pierwszy zalew spirytusem 95%, tak? Czy 70%?
Tak, aczkolwiek właśnie spirytus zielarski ma 70%, aczkolwiek tutaj takie minimum to ja bym dała 80%.
Także ale jeżeli 70... zalejemy 95% takim prawdziwym, jak to się mówi, też, nic się tak. Nie stanie, nie zmarnujemy nic się surowca.
Nie zmarnujemy surowca. No oczywiście są osoby, które alkoholu nie mogą z różnych powodów, no to oczywiście nie są skazane na rezygnację z aksamitki, bo mogą zrobić napar, ale koniecznie przed zalaniem wrzątkiem trzeba zwilżyć spirytusem i zostawić tak na 5 minut i dopiero potem zaleć szklanką wrzącej wody lub mleka. Oczywiście alkohol odparuje, ale tutaj musimy parzyć co najmniej pół godziny i dopiero potem cedzimy. No i jeżeli mówimy o nieżytach górnych dróg oddechowych, przy zakażeniach bakteryjnych, też jelit, czy w ogóle w organizmie, no to wtedy pijemy dawki mniejsze, ale częściej, czyli 4 razy dziennie po 100 ml.
Po 100 ml?
Tak, tak. Nie nalewki, tylko na paru.
A, rozumiem. O, tak, właśnie, bo się wystraszyłem, że 100 ml nalewki.
Nie, na paru. Dobrze, że zwróciłeś na to uwagę. Rzeczywiście chodzi o ten napar.
To musimy zrobić króciutką przerwę i wiem, że jeszcze 2 pasjonujące rośliny dzisiaj do omówienia.
Tak.
Leki z zielonej apteki.
Tomasz Olszewski, witam ponownie. Dorota Grącka, naturoterapeutka, fitoterapeutka, zielarka. Czy aksamitkę mamy już omówioną? Czy jeszcze
tak.
Coś? Czyli od dzisiaj za miesiąc. Jeżeli dzisiaj zdobędę kwiaty, je pokruszę, zaleję pierwszy, że tak powiem, nalew, potem drugi nalew, to za miesiąc powinienem mieć gotową nalewkę.
Tak, tylko wybieraj te kwiaty takie ciemniejsze, bardzo czerwone bądź czerwono-pomarańczowe, bo one będą miały więcej tych związków leczniczych niż te jasno-żółte.
Postaram się w takim razie takie zdobyć, a wiem, że następna roślina to już w samej nazwie ma jakąś dziwną sugestię. To jeść.
Tak, to jeść, a tego nie jeść.
No
tak?
Właśnie.
Zawsze mnie wszyscy pytają, jak ja na spacerach ziołowych pokazuję, a to jest to jeść. Zawsze się znajdzie ktoś, kto zapyta, a czego nie jeść?
A to jeść, można jeść?
Można. Jest to bardzo cenne zioło, które wykorzystywane było już w starożytności. Pierwszy opisał ją Pliniusz Starszy. No i według niego łacińska nazwa tojeści, no, która brzmi Lysimachia vulgaris, czyli tu mówimy o tojeści pospolitej, pochodzi od imienia dawnego króla Sycylii. Co ciekawe, Lysimachiusza, który ponoć odkrył właściwości tej rośliny. Tak się czasami zastanawiam, jak się przypisuje jakimś władcom różne odkrycia.
To czy rzeczywiście... Ilu niewolników tego nie przeżyło, prawda?
A no właśnie, albo czy rzeczywiście to odkrył dany władca, czy też może właśnie jego zielarz, lekarz, tak, który nad czymś pracował. No ale nazwa jest właśnie Lysimachia i mówi się, że to od tego dawnego króla Sycylii. Co ciekawe, to jeść pospolita to nie tylko ziele wykorzystywane w Europie, może mniej jest znane, bo jak pokazuje właśnie, że albo i pytam, co to za roślina, to rzadko kto wie. Niektórzy mylą z pospolitą nawłocią. Ostatnio mi się zdarzyło, że ktoś pomylił z dziurawcem, ale to jest cennym surowcem, który jest stosowany w takich dolegliwościach jak dolegliwości stawowe. Właśnie też wspiera wykrztuszanie, oczyszczanie naszych dróg żółciowych, ale też na skórę. No bo oczywiście, jeżeli coś jest działające, oczyszczająco, wiadomo, że i stawy na tym zyskają, i skóra, i wątroba. Ale z takich ciekawostek, w medycynie chińskiej również stosowana jest tojeść. Ona oczywiście się inaczej nazywa, bo tam nazywana jest Jin Qian Cao. To jest chińska nazwa właśnie tojeści. I te osoby, które mają problem z piaskiem w nerkach, z kamicą nerkową, myślę, że znają preparat, który się nazywa Shiling Tong, który często jest stosowany. Ja czasami też spotykam się w gabinecie z takimi informacjami od moich klientów, że sami na własną rękę kupują przez internet taki preparat i go stosują właśnie na kamicę. I tu od razu chcę przestrzec, że jeżeli już chcemy takie rzeczy robić, to dobrze jest wiedzieć, na jakim tle, jaki wzorzec towarzyszy naszej kamicy nerkowej, no bo można sobie zrobić krzywdę. Są określone przeciwwskazania do stosowania tej receptury i stosowania tojeści. No i tutaj ważne jest to, że osoby, które mają biegunki na przykład spowodowane niedoborem w śledzionie, to jest takie pojęcie z medycyny chińskiej, albo osoby, które mają właśnie te kamienie w nerkach i nie jest to na tle gorącej wilgoci, to również nie powinny tej receptury samej, bo tam jest ten jeden składnik właśnie to jeść, stosować. No ale też trzeba pamiętać, że długie stosowanie, no zazwyczaj wysokich dawek, bo skoro receptura zawiera tylko jedno zioło, no to jest tam spora dawka tego wyciągu, no to mogą mieć zaburzenia równowagi albo palpitacje, które mogą wynikać z niedoboru potasu, dlatego że to jeść jest ziołem diuretycznym, no ale jeżeli często oddajemy mocz, no to oczywiście to nie jest przecież sama woda, tylko tam też wydalamy mikroelementy, między innymi potas. Więc tutaj jest kilka elementów, na które warto zwrócić uwagę, zabierając się w ogóle za to jeść, bo o ile niezwykle cenne jest to zioło, no o tyle można sobie niestety zaszkodzić, zamiast pomóc.
Czyli to jeść, a wtedy pić sok pomidorowy albo banana jeszcze jeść, oprócz tego to jeść.
No i właśnie tutaj znowu, jeżeli osoba ma zdrowy żołądek, nie ma refluksu, nie ma zgagi, nie ma nieżytu żołądka, no to ten sok pomidorowy jak najbardziej się sprawdzi. Ale jeżeli będziemy stosować właśnie ten sok pomidorowy w celu zapobiegnięcia niedoborowi potasu, a mamy te dolegliwości, to tylko jeszcze je sobie nasilimy. Więc to jest to, co ja zawsze powtarzam, żeby spojrzeć na siebie, no jak na organizm funkcjonujący w całości, czyli często jest tak niestety z lekami, że pomagają nam na jedno, na przykład właśnie obniżają nam ciśnienie, czy pomagają w obrzękach, czy mnóstwo innych rzeczy, ale źle działają na coś innego. I to, co często ludzie mi mówią, a tutaj nie ma zmartwienia, to nie będzie działać źle na mój żołądek, bo dostałam leki osłonowe. No i ja sprawdzam, co to za leki osłonowe. Okazuje się, że to są inhibitory pompy protonowej, więc to nie jest żaden lek osłonowy, no tylko po prostu odcięcie produkcji kwasu żołądkowego, czyli nawet jak dany lek spowoduje uszkodzenie śluzówki żołądka, no to poprzez to, że będziemy blokować lekami produkcję kwasu żołądkowego, nie będziemy tego odczuwać, co oczywiście nie oznacza, że problemu nie mamy, tak? Ja czasami podaję taką przenośnie, że stosowanie inhibitorów pompy protonowej to jest jak zabijanie listonosza, który przynosi złe wiadomości. To nie sprawi, że ta zła wiadomość zniknie, prawda? Zniknie po prostu listonosz. Także tutaj ważne jest, żeby stosując już nie tylko leki, ale i określone zioła, zwrócić na to uwagę. Czyli w przypadku tojeści i takich jednoskładnikowych receptur uważać, żeby nie przekroczyć zalecanych dawek. No i oczywiście przeciwwskazaniem jest ciąża i karmienie piersią. Tak? Także tutaj panie, które mają problem z piaskiem czy kamieniami w nerkach i zechcą to stosować, no to jeśli są w ciąży bądź karmią, to nie powinny tego robić.
Czyli to jeść, ale bardzo ostrożnie używać po głębokiej analizie tego, na co nam może pomóc, a na co nam może zaszkodzić wręcz.
Tak, więc możemy na przykład też używać zewnętrznie, bo jest to bardzo dobre zioło do pielęgnacji skóry, szczególnie takiej skóry wrażliwej, suchej, ale też z takimi dermatologicznymi zmianami. Czyli na przykład no, mamy ostatnie dni były takie bardzo ciepłe, słoneczne i wietrzne jednocześnie, co oczywiście dodatkowo nam uwrażliwia tą naszą skórę, osusza ją, więc takich zmian na skórze może być więcej. To możemy przemywać tą naszą skórę po prostu naparem. Też jednocześnie możemy przepłukać włosy, czyli po umyciu włosów ostatnie polanie, że tak powiem, płynem skóry głowy, to może być napar właśnie z tojeści. No i żeby taki napar przygotować, to wystarczy nam jedna łyżka takiego ziela na szklankę wrzącej wody. No tutaj parzymy 20 minut pod przykryciem i wtedy przecedzamy. Oczywiście taki napar możemy też pić. My nie musimy kupować gotowej receptury. Możemy go pić także w przypadku kaszlu, czy właśnie przy problemach stawowych, czy właśnie przy kamicy nerkowej, tyle właśnie, żeby pamiętać o tym zastrzeżeniu, że no nie przekraczamy miesiąca maksymalnie do dwóch. Możemy powtarzać kurację raz na kwartał. Niemniej jednak w zależności od tego, o jakich dolegliwościach mówimy, warto udać się do dobrego terapeuty, który będzie wiedział, z czym ewentualnie połączyć tą tojeść, jak zapobiec potencjalnie skutkom ubocznym stosowania tego zioła.
Czy w sprawie tojeści temat chwilowo wyczerpany na dzisiaj?
Możemy tak uznać, że wyczerpany.
Bo wiem, że jeszcze jest trzeci bohater tego spotkania, czyli czarny bez, i to tym razem nie chodzi nam o kwiaty, no bo te kwiaty to już albo mamy ususzone, albo w inny sposób przetworzone, albo żeśmy trochę ich pożarli w cieście, a teraz tak. Czas na owoce.
No właśnie. One, no u nas tu na Pomorzu jeszcze są w dużej mierze takie czerwone. Zielonych właściwie jest coraz mniej. To na drzewach, krzewach bzu czarnego, które są w miejscach mocno zacienionych, to gdzieś jeszcze znajdziemy baldachy całe usiane malutkimi zielonymi owockami. Ale chodzi nam, jeśli chcemy zbierać, o owocki, które są bardzo, bardzo czarne już, czyli dojrzałe. Co jest ważne, bo często słyszę na spacerach ziołowych pytanie, no czy możemy tak z drzewa zjeść, spróbować takiego owocka. No oczywiście tutaj ostrzegam, że nie wolno jeść świeżych owoców. One nadają się do spożycia tylko po zagotowaniu, ewentualnie po ususzeniu. Jeżeli chcemy przyrządzić jakąś marmolatkę, kompot, galaretkę, wino czy sok, to pamiętajmy też, żeby oddzielić pesteczki, od tych owoców. No, ktoś, kto zbiera i widział owoce czarnego bzu, to mówi: na miłość boską, gdzie tam jakaś pestka, tak? No, oczywiście nie ma dużej pestki, bo sam owocek jest niewiele większy niż łepek od gwoździa, ale te owocki, te nasionka w środku owocków są wielkości łebka od szpilki. No i teraz oczywiście, że nie będziemy drylować tych owocków, ale przecieramy przez sito. Dlaczego to jest takie ważne? Dlatego, że takie pesteczki, te nasionka z owoców czarnego bzu, po dostaniu się do naszego żołądka, pod wpływem enzymów, które są wydzielane w naszym układzie pokarmowym, tworzy się po prostu kwas cyjanowodorowy. No i on już jest bardzo szkodliwy dla naszego organizmu, więc no, trzeba tutaj o to zadbać. Sam sok i miąższ z owoców, no wiemy, że jest bardzo wartościowy, bo często słyszę, że tak, przy gorączce, przy kaszlu, przy właśnie przeziębieniach, czyli wszystko to, co w górnych drogach oddechowych się dzieje, bardzo często jest stosowany. Możemy oczywiście podawać małym dzieciom, także osobom starszym. Jest to w zupełności bezpieczne, tak prawidłowo przygotowany sok czy miąższ z owoców. Także spokojnie, nie ma problemu, żeby je stosować. Również bezpieczne są wyciągi z owoców, takie gotowane, czyli możemy ugotować kompocik. Możemy też zrobić ocet z owoców, czyli tak jak robi się ocet jabłkowy. No i oczywiście wyciągi alkoholowe, zawsze zagotowane. Także wysoka temperatura rozkłada te szkodliwe substancje i tu żadnej krzywdy sobie nie zrobimy. No ale po co właściwie mamy te owoce zbierać, na co je przygotowywać, po co tyle zachodu? No bo trzeba przyznać, że to nie jest po prostu zerwanie i ich zjedzenie. No tylko troszkę trzeba.
Możemy
tutaj
dla pieniędzy, jak byłem dzieckiem, to do punktu skupu owoców i innych dóbr las zanosiłem właśnie siatki z czarnym bzem, z owocami czarnego bzu i w ten sposób zarabiało się na kino i na lody.
I to bardzo dobry sposób. Widzisz, jak to teraz procentuje, jak to mówią, czym Tomeczek za młodu nasiąk, ten Tomasz w późniejszym wieku z tego korzysta, tak? Także super, bo wiesz, jak wygląda czarny bez, nigdy go nie pomylisz z niczym. No i rzeczywiście wartościowy to surowiec, bo będzie nas wspierać przy zaparciach, gorączce, przeziębieniu właśnie, przy wszelakich chorobach zakaźnych, czyli nie tylko takich jak kaszel, czy nieżyt oskrzeli, czy krtani, ale również przy różnego rodzaju zatruciach, czy chorobach wątroby, pęcherzyka żółciowego. Będzie też działać bardzo wzmacniająco. No i też dobrze się sprawdza jako wspierający, wspomagający środek przy różnego rodzaju chorobach alergicznych. Także rzeczywiście zastosowanie ma zacne, no bo będzie też nas nie tylko oczyszczał, czyli z gorąca czy różnego rodzaju toksyn, ale jednocześnie będzie nas też wzmacniać, co jest bardzo cenne, bo my bardzo często, stosując różnego rodzaju zioła oczyszczające, zapominamy o tym aspekcie wzmacniania. No i tutaj owoce czarnego bzu pamiętają o tym za nas.
Ja do tej pory nie robiłem przetworów z owoców czarnego bzu, przyznaję, ale korzystałem z nich, kupując od takiej zaufanej pani na targowisku, która różne mieszanki ziołowe i różne soki i syropy sprzedaje, takie czasami z lipy, właśnie z czarnego bzu, czy też z malin. I wiem, że właśnie bardzo się to zimą przydawał, ten syrop, czy też sok z czarnego bzu.
A no właśnie, to tutaj ja podam i tobie, i państwu przepis na czarny eliksir, który znam od Ines Rogozińskiej, mojej koleżanki, która też się zajmuje ziołami i olejkami. I ten czarny eliksir, nie dość, że jest przepyszny i czasami trudno jest go stosować w dawkach leczniczych, to jest to kompozycja, która poprawia naszą odporność. I tu rzeczywiście głównym składnikiem są owoce czarnego bzu, ale nie tylko. Więc już podaję Mogą Państwo sobie później też jeszcze raz odsłuchać albo zapisać teraz składniki i sposób przygotowania, bo rzeczywiście warto i w tym roku ja również będę taki czarny eliksir znowu przygotowywać. No to na taką podstawową dawkę, czyli około pół litra alkoholu, potrzebujemy pół litra suszonych, podkreślam, suszonych owoców czarnego bzu. Od razu powiem, że nie musimy z tych baldachów obierać owoców, tylko możemy na przykład na takim stojaku do prania te baldachy porozkładać tymi owockami w dół, tylko pod spodem koniecznie podłożyć jakiś papier, arkusz szarego papieru na przykład, bo one lubią odpadać i suszymy. Czyli pół litra suszonych owoców czarnego bzu, łyżeczkę świeżo zmielonego cynamonu, 10 goździków, 5 zmielonych gwiazdek anyżu, pół szklanki suszonych kwiatów bzu. Najlepiej oczywiście mieć takie swoje uzbierane i ususzone, ale akurat kwiaty czarnego bzu możemy też kupić w sklepach zielarskich. Do tego szklankę miodu i około pół litra alkoholu 60%. No i teraz rozpuszczamy miód w alkoholu. Miód się świetnie rozpuści, my tu nie musimy podgrzewać i taką mieszanką zalewamy owoce bzu i dodajemy pozostałe składniki. Trzeba to zamieszać i odstawić na półtorej miesiąca, czyli 6 tygodni w ciepłe miejsce i też codziennie potrząsając słojem. No, eliksir pięknie wygląda, bo rzeczywiście jest czarny, dlatego jest nazywany czarnym eliksirem. A po upływie 6 tygodni przecedzamy, filtrujemy tą nalewkę, no bo jest to jednak nalewka. No i jak stosować? Małymi porcjami, czyli jesień jak się zacznie, to rano i wieczorem po 5 ml rozpuszczone w ciepłej wodzie. Ja przyznam, że właśnie od jesieni zaczynam już zamiast picia ciepłej wody z odrobiną soli, dodaję właśnie 5 ml tego czarnego eliksiru i zachwycam się smakiem i zapachem, a jednocześnie wzmacniam swoją odporność.
5 ml, czyli po prostu łyżeczka, taka normalna, tak, mała łyżeczka do herbaty czy tam deserowa.
Dokładnie. To jest mniej więcej właśnie 5 ml. Oczywiście jak nam się chlapnie więcej, to nic nie szkodzi. No może też dodam, że w sytuacji, gdy już nas dopadło jakieś przeziębienie, no to możemy po pół łyżeczki, czyli po 2,5 ml co 2 godziny, tylko wtedy już w 1/4 szklanki wody, żeby właśnie pomóc organizmowi zwalczyć infekcję.
Zapisałem sobie ten przepis, mam nadzieję, że dobrze. Być może w tym roku uda mi się po raz pierwszy spróbować tego czarnego eliksiru.
No myślę, że będziesz zachwycony, bo już samo odkręcenie butelki sprawia ogromną przyjemność, bo ma tak wspaniałe walory zapachowe i to ponieważ są dodatki ziołami aromatycznymi, to też powiem, że zioła aromatyczne mają taką właściwość, że rozpraszają wilgoć, która bardzo lubi się gromadzić w naszym organizmie pod wpływem nadmiernego spożycia krowiego nabiału, słodyczy, białej mąki, bananów. Także tutaj dodatkowy mamy walor wspierający nasze zdrowie w obszarze układu pokarmowego.
Pani Joanna pyta, a dlaczego ciepła woda z solą?
To jest dosłownie odrobinka, taka kosteczka, kryształek soli, dlatego że ja mam niedokwaśność żołądka, mam za niski poziom kwasu żołądkowego, więc żeby wesprzeć swoje trawienie, szczególnie jak rano posiłek białkowy jem, na przykład warzywa z jajkiem sadzonym czy na miękko, no to tutaj zbyt niska obecność kwasu żołądkowego sprawia, że no, białka się po prostu nie strawią dobrze. Osoby, które mają nadkwasotę, to oczywiście nie piją wody z solą. To nie czuć nawet tego, że woda jest solą, to jest po prostu taka kosteczka, więc to jest naprawdę znikoma ilość. I to jest jakby jeden powód. A drugi powód, no ostatnie dni były bardzo, bardzo upalne i ja też to odczuwałam, bardzo się pociłam. A wiadomo, że z potem tracimy elektrolity, między innymi sód, potas, no ale nie tylko, mnóstwo mikroelementów. Więc picie samej takiej wody czy to z butelki, z kranu, przygotowanej, ciepłej, po prostu jest niewystarczające. My potrzebujemy elektrolitów, więc wystarczy, przy takim poceniu się wystarczy właśnie woda z tą odrobineczką dosłownie symboliczną dobrej kamiennej soli.
Już bez miodu? Bo też taki sposób jest, że woda z miodem i odrobinką soli, prawda? Też
no tak, upały. Możemy jeszcze dodać octu jabłkowego albo cytryny. Tutaj tak naprawdę już mówimy o domowej wersji izotoniku, ale jeżeli mamy problem z nadmiarem wilgoci albo jakieś życie wewnętrzne bogate w jelitach, no to tego miodu bym tutaj raczej nie dodawała.
Zdaje się, że bogate życie wewnętrzne to wszyscy mamy w jelitach, bo tam ze 2 kg bakterii chyba mieszka, prawda?
No tak, ale o ile to są dobre bakterie, to wszystko w porządku, ale jeżeli to są beztlenowce albo właśnie nadmiarowo rozwija się grzyb, no to one ucieszą się z takiej dodatkowej porcji miodu, no bo wtedy będą namnażać się jeszcze bardziej szaleńczo i jeszcze częściej nasze jelita będą do nas gadać, jak to się mówi, na to burczenie czy przelewanie się w brzuchu.
Padło słowo grzyb i ten grzyb zawsze budzi we mnie jakby ambiwalentne skojarzenia, bo z jednej strony kocham grzyby, te leśne, te do zjadania, a z drugiej strony oczywiście wiemy, że ten grzyb niedobry, co w nas czasami zamieszkuje, to on z kolei kocha wszystko, co słodkie, z tego co wiem.
Dokładnie. Ja też ostatnio na swoim blogu popełniłam taki wpis na temat grzybów, które świetnie znamy, to jest pieprznik jadalny, czyli kurka, i wszyscy, którzy te grzyby zbierają, zauważyli na pewno, że to jest grzyb, który nigdy nie ma robaków. Czyli już wiadomo, że kurka jest świetnym też sposobem na poradzenie sobie z tymi niechcianymi gośćmi w naszych jelitach. I to nie tylko w postaci grzyba, ale w postaci robaków właśnie. Ja opisuję tam, jak przygotować kurkę i w jakiej postaci ją jeść, żeby rzeczywiście skorzystać na tych właściwościach oczyszczających nasze jelita po prostu z robaków.
A tak w kilku słowach to się nie da, trzeba poczytać.
No, warto poczytać. Powiem tylko, że możemy albo ususzyć kurki. Ja właśnie tutaj akurat to zrobiłam, ale można też zrobić nalewkę. Ja tym razem chcę wykorzystać w postaci suchej, bo co ciekawe, my możemy posypywać właśnie łyżeczką takich ususzonych i zmielonych kurek, posypywać nasze jedzenie. I to będzie jednocześnie wspierało właśnie nasze jelita w pozbywaniu się towarzyszy. Ja tam w tym artykule piszę nie tylko o tym, jak te kurki zastosować, ale jakie są przeciwwskazania, na co zwrócić uwagę, kto nie powinien tego robić, w jakich sytuacjach to zastosować. Więc ja wiem, że w wielu miejscach w internecie jest tylko opis typu a ususz, a zrób nalewkę i dawkowanie, ale uważam, że to jest za mało, więc napisałam jeszcze o kilku rzeczach, na które trzeba zwrócić uwagę. No, jedną z takich rzeczy jest to, że jeżeli ktoś ma nawykowe zaparcia, to nie powinien zabierać się za oczyszczanie jelit z pasożytów, tylko najpierw wyregulować właśnie swoje jelita, żeby to wypróżnianie było regularne, najlepiej codziennie.
No teraz mam ogromny dylemat, ponieważ nie byłem wczoraj w lesie, ale byłem na targowisku i kupiłem kurki i myślałem o tym, żeby zrobić sobie tagliatelle ze własnej cukinii, właśnie z kurkami, ale tak pomyślałem, że może w takim razie je ususzyć i mieć na zaś.
No, to jest bardzo dobry pomysł. Jakkolwiek to przepis, który podałeś, brzmi bardzo apetycznie, to rzeczywiście gdzieś intuicja dobrze ci to pytanie podsunęła i tą refleksję, bo kurka przetworzona, czyli pod wpływem wysokiej temperatury, traci te swoje właściwości likwidacji pasożytów w naszych jelitach. Także no, kulinarnie będzie to na pewno przepysznie. No, oczywiście wszystkie mikroelementy, witaminy, których bogactwo jest w kurkach, to wszystko zostanie do twojego organizmu przekazane. To tutaj martwić się o to nie trzeba. No, niemniej jednak, jeśli chodzi o te właściwości robakobójcze, no to zastosowania takie przetworzone kurki nie będą miały.
A surowe można jeść w niewielkich ilościach?
Można, tak. To są grzyby, które można jeść surowe, przy czym znowu trzeba uważać na i zwrócić uwagę na swój stan zdrowia, czyli czy nie mamy problemu z wątrobą, czy nie bierzemy jakichś leków, albo też, no, czy akurat do tego tagliatelle z surowymi, bo na przykład wpadłbyś na pomysł, żeby posypać surowymi kurkami, no to wtedy alkoholu nie możemy pić. No zresztą grzyby i alkohol to jest kiepskie zestawienie. Grzyby generalnie są ciężkostrawne, no te surowe w szczególności, więc tutaj osoby, które mają problem z trawieniem, mają problem z wątrobą, bądź są to dzieci, bo dzieciom grzybów, a już surowych w szczególności nie podajemy, bo nie są w stanie ich zmetabolizować, no to oczywiście na to wszystko warto zwrócić uwagę, zanim zjemy jakiegokolwiek surowego grzyba. I oczywiście też, jeśli sami zbieramy kurki, no to trzeba uważać, żeby nie pomylić z grzybami, które są niejadalne. Tak? Także jak już, tak jak ty mówisz, kupiłeś na targu, no to trzeba z dobrego źródła, żeby mieć pewność, że to jest kurka. Ale często, gęsto osoby, które spożywają te grzyby, to wiedzą i jak wyglądają, i jak pachną, więc tu raczej problemu no nie powinno być.
Kurka wodna, teraz mam dylemat, ale czas nas dogonił. Dorota Grącka powróci za 2 tygodnie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Tomasz Olszewski, do usłyszenia.
Leki z zielonej apteki.